Rozdział drugi. Prokurator. Prokurator prokuratury okręgowej w Lublinie, M., wahał się. Niełatwo mu było porzucić myśl, że od teraz jego życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Czuł się jakby daleki, ale widział wszystko jasno. Wiedział, że od decyzji, jaką podejmie, zależeć będzie całe jego dalsze życie. I rozumiał, że znalazł się w matni. Są sytuacje, w których nie ma żadnego dobrego rozwiązania. I to była jedna z takich sytuacji. Jeszcze raz z twarzą nabrzmiałą wściekłością spojrzał na ekran monitora, po czym szybko z odruchem przerażenia wyłączył komputer. A ten gest był niczym przedsmak ostatecznej decyzji. Tak naprawdę jedynej decyzji, jaką mógł podjąć. Cała ta historia zaczęła się kilka miesięcy wcześniej, gdy prowadziliśmy sprawę dotyczącą korupcji przy opracowywaniu i uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego Lublina. Jeden z dyrektorów Wydziału Miasta, odpowiedzialnego za ten zakres, podejmował niebezinteresownie, rzecz jasna, decyzje korzystne dla kilku deweloperów. Przy okazji sam przez podstawione osoby kupował działki na terenach, które w przyszłości miały zmienić status i tym samym wielokrotnie zyskać na wartości. Udział w tym wielkim przekręcie, na którym pomysłodawcy zamierzali zbić fortunę, brał między innymi Mariusz H., znany dziennikarz lubelskiego dziennika Kuriera Lubelskiego. Panowie nie spotykali się w lokalach gastronomicznych ani innych miejscach publicznych. Chodziło o to, by nikt nie skojarzył związku między osobami biorącymi udział w procederze. Miejscem spotkań były pokoje biurowe należące do właściciela jednego z hurtowni sprzętu ogrodniczego, urządzone w taki sposób, by można w nich zamieszkać. Właściciel nie mógł porozumieć się z małżonką i często w nich nocował. Często nie sam, a w towarzystwie kochanek, który zmieniał jak rękawiczki. Z grupą osób zamieszanych w nielegalny proceder kontaktowali się dwaj prokuratorzy prokuratury okręgowej w Lublinie, którzy utrzymywali ścisłe kontakty towarzyskie z całą menażerią biorącą udział w przekręcie. Z dyrektorem Urzędu Miasta, dziennikarzem i właścicielem hurtowni. Panowie spotykali się systematycznie raz w tygodniu, popijali wódeczkę i plotkowali o wielu sprawach mających miejsce w prokuraturze, Urzędzie Miasta i wielu innych instytucjach w Lublinie i nie tylko. Dostaliśmy cynk i tak wszyscy wymienieni zostali naszymi figurantami. A że mieli szerokie kontakty i ogromną wiedzę, można było ich słuchać i słuchać, a potem po kolei zatrzymywać i stawiać zarzuty poszczególnym osobom z establishmentu nie tylko Lublina, ale też całego województwa lubelskiego i jeszcze Warszawy na dokładkę. Szczególnie wiedza panów prokuratorów o adwokatach, sędziach i urzędnikach różnych instytucji państwowych i samorządowych wydawała się niezwykle interesująca. I tylko szkoda, że jak wynikało z podsłuchów, wykorzystywali ją nie tyle służbowo, co dla potrzeb prywatnych. Podsłuchiwaliśmy i filmowaliśmy ich przez ponad 3 miesiące. A więc, jak nie trudno się domyślić, także i my wielokrotnie później zrobiliśmy z tak zdobytej wiedzy operacyjny użytek. Towarzystwo było zblazowane do tego stopnia, że niekiedy spotkania nabierały nie tylko charakteru towarzyskiego, ale także seksualnego. Właściciel hurtowni miał szerokie kontakty wśród ukraińskich prostytutek zamieszkałych w całym województwie i często zapraszał je do uczestnictwa w suto zakrapianych imprezach. Był gościnny, więc wszyscy obserwowani korzystali pojedynczo z uprzejmości gospodarza, spotykając się z prostytutkami tête-à-tête. Najwyraźniej wydawało im się to wygodne i bezpieczne, bo lokalizacja budynku hurtowni zapewniała całkowitą anonimowość, lepszą niż wynajęta na mieście garsoniera. Nie wiedzieli jednak, że niewiele było budynków na wschód od Wisły, które byłyby zaopatrzone w lepszy zestaw kamer i mikrofonów. Chłopcy z techniki wykonali dobrą robotę. Na nagraniach widać, że szczególnie osobliwe zwyczaje miał zwłaszcza jeden z prokuratorów, M., który, by nie wchodzić w zbyt pikantne szczegóły, nie tylko, że był wielkim miłośnikiem absolutnie nietypowych technik, przy których perwersje w rodzaju sadomasu wydają się niewinną dziecięcą igraszką, ale też miał szczególny rodzaj zboczenia, do którego niełatwo znaleźć partnerkę, tak zwany złoty deszcz, pozwalający na osiągnięcie satysfakcji seksualnej tylko wtedy, gdy jeden z partnerów oddaje mocz na ciało drugiego. Prokurator znalazł odpowiednią partnerkę w osobie ukraińskiej prostytutki i przez wiele tygodni oddawał się swoim perwersjom z systematycznością godną lepszej sprawy. A my nagrywaliśmy i nagrywaliśmy wszystko w najlepszej jakości audio-wideo. Dalej poszło już łatwo. W pozornie nic nieznaczącej rozmowie z prokuratorem ktoś użył sformułowania złoty deszcz. Ktoś inny przez przypadek, rzecz jasna, zostawił na biurku płytę DVD, zawierającą fragment nagrania, mówiący więcej niż jakiekolwiek słowa. Jeszcze ktoś inny przemycił sugestię o tajemnicach, o których się nie mówi i mówić nie trzeba. I dopiero na koniec, gdy figurant był już zmęczony i osaczony, bo przecież nie był idiotą i rozumiał, że te przypadki to nie przypadki, padła konkretnie przedłożona oferta z gatunku tych nie do odrzucenia. Nikt się nie dowie, ale jak to w życiu, nie ma nic za darmo. M idiotą nie był. Zrozumiał, co do niego mówiono. Że przez swoje słabostki, impulsy i żądze ukryte tuż pod powierzchnią, które właśnie zostały odkryte i obrócone przeciw niemu, z jego życia mogą pozostać zgliszcza. Oczywiście samo w sobie spotkanie z prostytutką przestępstwem nie było. I przecież nie on jeden potajemnie folgował swoim żądzom. A jednak to, co zarejestrowano, było tak upiornie nietypowe i tak dalece odbiegało od jakichkolwiek standardów, że po czymś takim trudno byłoby spojrzeć w twarz bliskim, kolegom czy przełożonym w pracy. Wypuszczony na YouTubie filmik w takiej konwencji, z takim bohaterem, w naszym zdegenerowanym świecie miałby milionową oglądalność i oznaczał koniec dotychczasowego życia osobistego i zawodowego prokuratora prokuratury okręgowej. Co gorsza, M takim przeszedłby do historii. Zasiadał w sali sądowej od kilkudziesięciu lat, ludzie mu ufali i miał skończyć z opinią perwersyjnego z boka. A przecież tak by skończył. I takim został zapamiętany i absolutnie wszystko, co zrobił w całym swoim życiu, w tym momencie przestałoby mieć znaczenie. Jednym słowem, nie miał żadnych szans. Oczywiście byliśmy przygotowani także na wariant B, bo na to zawsze trzeba być gotowym. Gdyby to, co przygotowaliśmy, nie wystarczyło, w zanadrzu mieliśmy poważniejsze atuty, bo już same rozmowy, które prowadził prokurator M i reszta tego szemranego towarzystwa, jak nic, nadawały się na sporządzenie porządnego aktu oskarżenia. I to w niejednej sprawie. Ale prokurator, jak się rzekło, nie był idiotą i zrozumiał. Przez pewien bardzo krótki czas wahał się, po czym podjął decyzję. I była to właściwa decyzja. M zyskał tymczasowy spokój. My zyskaliśmy kolejnego przyjaciela, jednego z wielu w tak zwanym wymiarze sprawiedliwości. M nigdy nas nie zawiódł, nie sprawiał kłopotów i zawsze robił to, czego od niego oczekiwaliśmy. a oczekiwania były ogromne. Był dobrym i posłusznym współpracownikiem. Czymś absolutnie niepojętym może się wydać nasze postępowanie w tej sprawie. Ktoś mógłby zapytać, ktoś nie mający zielonego pojęcia o pragmatyce służb specjalnych, dlaczego zamiast posłać zdegenerowanego i skorumpowanego prokuratora do paki podjęliśmy ryzyko, zważywszy wagę nagrań, niewielkie trzeba przyznać, jego werbunku, omijając przy tym prawo. Lecz byłoby to pytanie żałosne w swojej głupocie i naiwności. Na marginesie, to, że istnieje formalny, instrukcyjny zakaz werbowania osobowych źródeł informacji w pewnych środowiskach, na przykład prokuratorów czy sędziów, nie oznacza, że się tego nie robi. Przeciwnie, werbuje się zawsze i wszędzie, jeżeli tylko jest po temu najmniejsza choćby okazja. W sekretariatach i wydziałach wspomagających właściwą merytoryczną pracę sądów i prokuratur zatrudnionych jest wiele nudzących się pani panów, którzy zarabiają na tyle mało, że dodatkowy grosz stanowi naturalny bodziec do współpracy. Personel pomocniczy wie wszystko, ma dostęp do akt spraw, może w nie ingerować i często to robi. Ginące dowody, notatki z protokołów przesłuchań, jak sądzicie, czyja to sprawa? Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci są takimi samymi ludźmi jak inni. Ani lepszymi, ani gorszymi, ze swoimi słabościami, grzeszkami i tajemnicami, czyli z całym tym piekłem, z którym zmaga się każdy z nas, a który od zawsze stanowi żer dla fachowców z branży. Żer, który wykorzystywany jest w sposób specyficzny, nie zawsze do bieżącej pracy operacyjnej, a często do kreacji korzystnych ze względu na interes służby lub zamysłów jej szefów sytuacji. Reasumując, za decyzją o werbunku M i wielu mu podobnych kryła się logiczna i przebiegła gra. Gra, której skutki obserwowałem później wielokrotnie i której byłem uczestnikiem o wiele częściej, niż bym sobie tego życzył. Któregoś kwietniowego dnia 2004 roku pułkownik Antoni Paliwoda, szef delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, w roku 2002 zmieniono nazwę kontrwywiadu UOP na ABW, ale tak naprawdę wszystko inne zostało po staremu, który trafił do tej służby z wojskowych służb informacyjnych, dowiedział się, że wiceszef ABW będzie wizytował lubelską delegaturę. Paliwoda wezwał mnie oraz jednego z kolegów, po czym odbył się między nami następujący dialog operacyjny. Za dwa dni przyjeżdża generał Pruszyński. Musi pan zorganizować miejsce, gdzie będziemy mogli spotkać się na kolacji z wojewodą i szefami służb mundurowych z województwa, a także gdzie generał będzie mógł zatrzymać się na noc. Nie ma problemu, mamy w mieście 2-4-gwiazdkowe hotele, moi ludzie zaraz dokonają rezerwacji apartamentów i sali konferencyjnej. Panowie mnie nie zrozumieli. Ostatnio, gdy zastępca szefa wizytował Katowice, chwalił się, że nocował w zamku książąt Pszczyńskich. A pan mi tu wyskakuje z hotelami 4-gwiazdkowymi, daj pan spokój. Panie dyrektorze, no to może w dworze Joanna, niedaleko od miasta. Warunki noclegowe doskonałe, kuchnia świetna, minister będzie zadowolony. Ale tam bywają wszyscy, mafia, lokalni politycy i Bóg wie kto jeszcze. Chcecie, żeby dziennikarze narobili zdjęć i ukazały się artykuły w prasie, jak lokalna wierchuszka pije wódkę w towarzystwie zastępcy szefa ABW? No to co wymyślisz, panie dyrektorze, przecież nie kozłówkę. Zapytał zdesperowany kolega, który wziął na siebie ciężar prowadzenia rozmowy w naszym wspólnym imieniu. A wiecie, że to nie głupi pomysł? Zorganizujcie tę kozłówkę. Kategorycznie stwierdził Paliwoda. Ale, panie dyrektorze, Kozłówka to muzeum państwowe. Nie prowadzą takich usług, odparł kolega, wycierając pot z czoła. To niech panowie poszukają w swoich materiałach czegoś na dyrektora muzeum. Na pewno się coś znajdzie. Jak na każdego. Trzeba tylko dobrze poszukać. Potem odpowiednio trzeba z nim pogadać i... To zorganizuję. W USA nie takie rzeczy robiliśmy. Wykonać. Uciął krótko Paliwoda. Po odpowiedniej kwerendzie okazało się, że faktycznie na dyrektora muzeum coś się znalazło. W nieodległym czasie kupił od podległego sobie muzeum w atrakcyjnej cenie budynek zwany rządcówką i przekazał synowi. Ten urządził tam gospodarstwo agroturystyczne i prowadził działalność gospodarczą. Po dokładnym rozpoznaniu wyszło jeszcze kilka nieprawidłowości, drobnych i nieistotnych, ale od czego mieliśmy dyspozycyjnych względem ABW prokuratorów. Słowo do słowa i nasz OZI, tak naprawdę znacznie więcej niż OZI, zgodził się postawić zarzuty zagrożone kilkuletnią odsiadką. Wystarczyło, by dyrektor muzeum był już w pełnej dyspozycyjności. Następnego dnia naczelnik przeprowadził z nim krótką rozmowę, w kilku słowach relacjonując charakter sprawy. Dyrektor rzecz jasna zgodził się ugościć na jedną noc w muzeum tak ważną personę, bo co znaczy jedna noc wobec kilku lat więzienia, prawda? I tak zastępca szefa ABW po spotkaniu z władzami województwa i kierownictwem delegatury ABW udał się na spoczynek w specjalnie urządzonym apartamencie na łożu, w którym przed nim spał Napoleon Bonaparte, w oryginalnej pościeli z XIX wieku, wśród obrazów przedstawiających protoplastów zasłużonej rodziny Zamoyskich. Na drugi dzień po przyjeździe do Kozłówki, zadowolony i oczekujący pochwał za niekonwencjonalne ugoszczenie tak niezwykłego gościa, pułkownik Paliwoda zapytał generała, jak mu się spało i czy jest zadowolony z pobytu. I tu spotkała go niespodzianka, bo Pruszyński odpowiedział, byłbym zadowolony, bo lubię takie klimaty, ale w ogóle się nie wyspałem, bo łóżko było za krótkie. Tu należy dodać, że Pruszyński miał dobrze ponad 1,90 m wzrostu, a spał w oryginalnym łożu z przełomu XVIII i XIX wieku, a więc z czasów, gdy ludzie byli niżsi niż dziś, a łóżka krótsze. Tego przypadku ABW nie przewidziała. Skończyło się na tym, że niezadowolony i traktujący całe zajście jako rozmyślne działanie skierowane przeciw sobie, Pruszyński zbeształ Paliwodę, a ten naczelnika, który poniósł poważne konsekwencje służbowe i utracił połowę premii. Cała historia miała wymiar groteskowy i quasi-humorystyczny. Ale prawda jest taka, że nie było się z czego śmiać. Pokazała bowiem jasno, jakim działaniom poświęcaliśmy w tamtym czasie dużą część energii. Do sprawy kompletnie nieistotnej, dotyczącej jednego noclegu, jednego człowieka, uruchomiono i zaangażowano całą armię funkcjonariuszy, którzy skupili wysiłki na znalezieniu haka na dyrektora muzeum i nie zawahali się przy tym wciągnąć do perfidnej gry szantażowanego prokuratora, który ze strachu o własną skórę, jak to wiele razy wcześniej i później bywało, wykonywał każde nasze polecenie i podpisywał się pod najbardziej absurdalnymi zarzutami stawianymi Bogu ducha winnym ludziom, jeśli tylko taka była potrzeba. A przecież dotyczyło to sytuacji kompletnie bez znaczenia. Można sobie zatem tylko wyobrazić dostosowania, jak brudnych metod posuwaliśmy się, gdy kwestie dotyczyły spraw naprawdę dla nas istotnych. Dla nas, dla naszych szefów i przede wszystkim dla szefów naszych szefów, decydentów z WSI. O czym mowa, najlepiej obrazuje to historia oficera policji inspektora Władysława Szczeklika. Ten komendant miejski policji w Białej Podlaskiej w ciągu roku miał zostać komendantem wojewódzkim policji w Lublinie. Wygrał konkurs Miał pecha, bo plany na obsadę tego stanowiska były inne. I na kilka tygodni przed spodziewaną nominacją Szczeglika, pod abstrakcyjnym zarzutem zamknięto go w areszcie na pół roku. Faceta totalnie zgnojono, doprowadzając go do skrajnego załamania i próby samobójczej. Ostatecznie po 8 latach walki został uniewinniony, ale tylko dlatego, że nikomu nie zależało już, by go dobijać. Bo gdyby zależało, historia miałaby zupełnie inny finał. W kluczowym momencie przeszkoda została usunięta i cel osiągnięty. A to, że po 8 latach okazało się, że wszystkie zarzuty były fikcją, dla pomysłodawców intrygi nie miały już żadnego znaczenia. Podobnie jak tragedia tego człowieka i jego rodziny. Tak funkcjonował bezwzględny świat, w którym żyłem. Paranoiczny świat służb specjalnych. Oba te wydarzenia, dyrektora muzeum i komendanta policji, jakże przecież inne, pokazują jednak dobrze, na czym polegała działalność dyspozycyjnych prokuratorów. Złośliwie parafrazując słowa Winstona Churchilla, byli tymi, którzy robili tak wiele dla tak nielicznych, a robili, bo wiedzieli, że od tych nielicznych zależy ich własny los. Tak po prostu działał system w całym kraju i nie mogło być inaczej, skoro byliśmy systemem naczyń połączonych. W mojej świadomości wyryła się zwłaszcza jedna obrazująca tę patologię historia z sąsiedniej białostockiej delegatury ABW. W latach 2003-2008 w delegaturze w Białymstoku służył Robert R., doświadczony funkcjonariusz kontrwywiadu ABW. Do jego obowiązków jako analityka należało weryfikowanie kart pobytu obcokrajowców. Miał nie tylko dostęp do informacji organizacyjnych i analitycznych, ale dysponował również danymi osób rozpracowanych oraz informatorów kontrwywiadu. Miał wiedzę o dokumentach legalizacyjnych oficerów operacyjnych i dostęp do bilingów osób rozpracowywanych przez kontrwywiad, w tym Białorusinów, którymi delegatura białostocka ABW interesuje się w sposób szczególny. Szkopuł w tym, że Robert R. współpracował z białoruskim wywiadem. Wpadł, kiedy zainteresował się rzeczami, które nie wchodziły w zakres jego obowiązków. Gdy skopiował dane niedotyczące spraw, nad którymi pracował, uruchomiły się wewnętrzne mechanizmy kontrolne. Szybko ustalono, z kim się kontaktuje i komu je przekazał. Został zatrzymany przez swoich kolegów z ABW i aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Oficer utrzymywał kontakty z Olgą Solomenik, obywatelką Białorusi, podejrzewaną przez ABW o działanie na rzecz białoruskiego wywiadu. W tej sprawie wyłączono materiały dotyczące Olgi Solomenik, podejrzewanej o prowadzenie działalności szpiegowskiej na szkodę RP. Ustalono, iż Robert R. wiedział, że Olga Solomenik znajduje się w kręgu zainteresowań białoruskiego wywiadu KDB, Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, i może być jego współpracownikiem. Innymi słowy, funkcjonariusz miał być tego faktu świadom, ale że uległ jej urokowi, wciąż spotykał się z kobietą, dzwonił do niej i kontaktował za pośrednictwem innego mężczyzny. Spotykali się nie tylko w Białymstoku, ale również w Warszawie i za granicą. Robert R. miał również ujawnić kochance wiadomości o klauzuli tajne i ściśle tajne, w tym sposoby działania ABW wobec osób ubiegających się o uzyskanie karty stałego pobytu w Polsce. Na koniec R. ostrzegł kochankę, że interesuje się nią ABW. Powstają pytania, dlaczego funkcjonariuszowi oskarżonemu o szpiegostwo pozwolono odpowiadać z wolnej stopy? I jak to możliwe, że Oldze Solomenik pozwolono bez przeszkód wyjechać z Polski, skoro była rozpracowywana ona i funkcjonariusz delegatury od dłuższego czasu? komu zależało, by Białorusinka nie odpowiedziała za szpiegostwo? I kto mógł zorganizować wszystko tak, by nie mogła złożyć zeznań? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Jedno w tej sprawie nie ulega wątpliwości. Nie dopuszczono, by Olga Solomenik złożyła zeznania i pociągnęła za sobą na dno wpływowych ludzi. Ktoś ważny chciał, by ta sprawa została definitywnie przecięta, więc została przecięta. A nie byłoby to możliwe bez dyspozycyjnych ludzi w prokuraturze. W pewnych sytuacjach pewni ludzie trzymali zawsze rękę na pulsie i robili to naprawdę dobrze. Aby w tym stanie rzeczy ostatecznie domknąć system, pozostało zadbać już tylko o jedno. I zadbano o to z należytą starannością.